Serdecznie witam was wszystkich, drodzy słuchacze. Chciałbym w czasie dzisiejszej ostatniej sesji dołożyć już ostatni, czekający na nas element układanki, jaka łączy się z naszym szczęściem małżeńskim. Jest to już piąta sesja i jestem bardzo zainteresowany, ilu z was zadało sobie trudu tyle, by wysłuchać wszystkie poprzednie kasety. Tak, moi drodzy, tylko wy, którzy wysłuchaliście wszystkiego, będziecie w stanie zrozumieć w pełni ten ostatni element. Chcę przypomnieć bardzo pokrótce, o czym była mowa na poprzednich naszych sesjach. Na pierwszej sesji mówiliśmy o tym, jak wyjść naprzeciw swoim potrzebom emocjonalnym. Mówiliśmy o emocjonalnych potrzebach kobiet i emocjonalnych potrzebach mężczyzn. U kobiet zatem mówiliśmy o miłości, u mężczyzn o potrzebie podziwu, uznania i szacunku. W czasie drugiej sesji nasz drugi element układanki dotyczył tego, jak żyć z niedoskonałym partnerem. I przypomnę, że mówiliśmy wtedy o wielkiej sztuce akceptacji, której nauczyć się musimy wszyscy na pewno, jeśli marzymy o małżeńskim szczęściu. Trzeci element układanki, a zarazem trzecia nasza sesja, dotyczyła rodzinnej, małżeńskiej łączności. Jakże to ważne, aby komunikować się we właściwy sposób. To łączy się z umiejętnością mówienia, z umiejętnością słuchania i czasami z umiejętnością milczenia, a nade wszystko ze zrozumieniem różnic, jakie są pomiędzy nami. I o tych różnicach trochę więcej mówiliśmy w czwartym elemencie układanki w trakcie czwartej naszej sesji. Mówiliśmy o wszelkich różnicach, jakie istnieją pomiędzy mężczyznami i kobietami. Ostatnim elementem jest to, o czym teraz chcemy mówić. Dotyczy to seksu w małżeństwie. Jest rzeczą fascynującą, że ten temat jest zazwyczaj najbardziej interesujący zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Ale równocześnie najtrudniej jest o nim rozmawiać. Jednak małżeństwo, które nie potrafi rozmawiać na temat swoich potrzeb i kontaktów seksualnych, na pewno nie potrafi też nic z nimi zrobić. To też czasami, gdy tylko zaczynamy rozmawiać o seksie, stajemy się głusi i niemi. Dlaczego tak jest, że rozmowy na te tematy wywołują tyle kłopotów? Jest tak dlatego, że już z przeszłości niesiemy ze sobą pewne obciążenia. Musicie bowiem wiedzieć, że gdy się pobieramy i wchodzimy do łóżka z naszym partnerem, to faktycznie wcale nie jesteśmy tam sami. Zabieramy tam z sobą swoją mamę i tatę, swoich dziadków, no nie fizycznie, ale zabieracie całe nastawienie, jakie wynieśliście z domu. I w końcu pamiętajmy o tym, że o sprawach, o których w domu nigdy się nie mówiło, i my będziemy chcieli milczeć. A milcząc w tych sprawach, faktycznie potrafimy bardzo wiele sobie powiedzieć. Tak więc część naszych nastawień pochodzi od naszych rodziców. Oczywiście w szkole także kształtują się nasze poglądy na ten temat. Pomyślcie o nauczycielce, która wypowiada do swoich uczniów takie słowa. Ministerstwo Edukacji wymaga ode mnie przekazania wam podstawowych informacji o seksie, rozmnażaniu się oraz innych obrzydliwych sprośnościach. Podczas gdy ta nauczycielka stara się coś powiedzieć swoim dzieciom, jak sądzicie, jakiego rodzaju będzie ich nastawienie w tych sprawach? Innym miejscem, skąd czerpiemy na ten temat informacje, to nasi rówieśnicy. Problem jednak leży w tym, że gdy staramy się czegoś od nich dowiedzieć, najczęściej nie wiedzą nic więcej niż my. Dlatego potrzebujemy na ten temat zrozumiałych informacji. I właśnie tego chcę teraz dokonać. Jedna z bardzo interesujących dla mnie rzeczy to różnice, jakie istnieją pomiędzy kobietami i mężczyznami. Na ten temat mówiliśmy niemal już podczas każdej z naszych sesji. Pan Bóg stworzył mężczyzn całkowicie innych od kobiet. Jest to szczególnie prawdą, gdy chodzi także o seks. Rozpoczniemy zatem dzisiaj od tego, czego kobieta pragnie w seksie ponad wszystko. Kobieta pragnie przede wszystkim być przygotowana emocjonalnie. Jest tak dlatego, że kochanie się stanowi dla kobiety bardzo mocne doświadczenie emocjonalne. Zależy to bardzo od owej romantycznej uwagi, jaką obdarzył ją mąż za dnia. To może ją odpowiednio stymulować. Ktoś napisał kiedyś książkę, której dano tytuł Seks zaczyna się w kuchni. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z seksem na stole kuchennym, ale ma to nauczyć mężczyzn, że jeśli oczekują, że będą mieli wrażliwe żony o godzinie 22, musicie zacząć romansować z nią już wtedy, gdy budzicie się rano. Dlatego, że żona traktuje każde doświadczenie, które łączy się z waszą miłością, jako istotną część jej życia. Jeśli zatem mężczyźni traktują seks jako coś, co im się po prostu należy, ona może poczuć się bardzo zraniona. Być może nie potraficie zrozumieć do końca, dlaczego żona potrzebuje takich zapewnień o miłości. Może się wam nawet wydawać, że jest to za bardzo teatralne, ale nie jest tak dla kobiety. Jest bowiem rzeczą bardzo trudną, by wejść do łóżka i kochać się z mężczyzną, którego miłości nie jest pewna. Dlatego właśnie potrzebuje stałego powtarzania jej, że jest kochana. Musi słuchać słów, musi doświadczać tego, musi zauważać to w naszych gestach, w naszym zachowaniu. Tego romansu, o jakim właśnie mówimy. Badania przeprowadzone wśród wielu kobiet wskazują na to, czego potrzebują kobiety przed seksem. Jedna z nich wyraziła to w taki sposób. Chciałabym, aby zdał sobie sprawę, że atmosfera naszego kochania się zaczyna się wtedy, gdy wstaje rano z łóżka, a nie kiedy wskakuje do łóżka wieczorem. Nieco uwagi, uprzejme słowa, to jest to, co się liczy. Dotykanie przygotowuje dla mnie całą atmosferę. Czy zauważyliście słowo dotykanie? Mężczyźni lubią dotykać swoje żony. Czasami jednak mężczyźni są zbyt zajęci trzema strategicznymi miejscami anatomii kobiety. Panowie, jeśli wasze ręce zawsze wędrują w poszukiwaniu tych miejsc, możecie zauważyć, że wasza żona zacznie odsuwać wasze ręce na bok. To mówi wiele o was i mówi także wiele o niej. Kobiety wcale nie mają nic przeciwko temu, aby dotykane były w sensie seksualnym, jeśli poprzedzi to wiele dotyków, które nie mają nic wspólnego z seksem. A jakie jest to dotykanie nieseksualne? Jest to trzymanie się za ręce, objęcie jej ramieniem, delikatne dotknięcie jej po ręce, kiedy przechodzicie obok siebie. Jest to bardzo ważne dla kobiety, zanim wejdzie z wami do łóżka. I każdy mąż, który zaraz, gdy wejdzie do sypialni i oczekuje od żony gotowości do współżycia bez takiego przygotowania, po prostu nie rozumie wcale kobiecego podejścia do seksu. Inna rzecz, której oczekuje kobieta, to to, by jej mąż był czysty i dobrze ogolony. Niektórzy mężczyźni powinni trochę więcej uwagi przywiązać do tego. Pocenie się i nieogolona twarz powodują, że niektóre kobiety bardzo chętnie odsuną się od was w sypialni. Dość wiele nasłuchałem się o tych rzeczach na wielu miejscach i w wielu domach. Pewna kobieta powiedziała mi kiedyś, mój mąż kąpie się raz w tygodniu bez względu na to, czy tego potrzebuje, czy nie. Przy dzisiejszych możliwościach higienicznych, w naszych domach, przy prysznicach, łazienkach, umywalkach, sądzę, że do łóżka powinniśmy wchodzić bardzo czystymi. Myślę, że to bardzo ważne, aby mężczyzna był zawsze dla swojej żony bardzo atrakcyjny fizycznie. Tak samo ona dla niego, jak i on dla niej. Jeszcze jedna rzecz, o której powinniśmy tu sobie powiedzieć. Panowie, nie upierajcie się przy seksie tylko wtedy, kiedy wy macie na to ochotę. Nie bierzecie wtedy pod uwagę stanu jej zdrowia, nastroju, zmęczenia. Jeśli bowiem będziecie zmuszali żonę do miłości, będziecie zawsze rozczarowani jakością waszego życia seksualnego. A teraz porozmawiajmy o tym, czego oczekują i pragną mężczyźni. Po pierwsze, mężczyźni pragną wrażliwej żony. Pewne badanie przeprowadzone na 4000 mężczyzn wykazało, iż jest bardzo duża ilość niewrażliwych kobiet. Określono, że kobiety te nie były zainteresowane oczekiwaniami mężczyzn w seksie. Niektóre kobiety kochają się ze swymi partnerami, ale nie mają na to wcale nastroju. Nie chcą im jednak odmawiać, mówią więc do swoich mężów: no to rób i daj mi spokój i nie budź mnie potem. Nie, tego mężczyźni nie chcą. Chcą raczej żony, która jest wrażliwa. Jak twierdzą eksperci, w czasie fazy gry miłosnej kobieta reaguje na takie bodźce. Jednak i tego musi się nauczyć, jak może osiągnąć orgazm. Znowu mówimy tu o podstawowych różnicach pomiędzy mężczyznami a kobietami. Aby osiągnąć orgazm, mężczyzna nie musi się niczego uczyć. Jeśli tylko ma wystarczającą ilość bodźców wizualnych i dotykowych, osiągnie pełny orgazm. Faktycznie u mężczyzn występuje taki moment, od którego nie ma już odwrotu. Choćbyście go nawet zrzuciły z łóżka, i tak do wytrysku dojdzie. Oto powód, dla którego nazywamy ten punkt miejscem, z którego nie ma odwrotu. U kobiety nie ma jednak czegoś takiego. Czy zwróciliście uwagę na słowo, że musi się ona nauczyć? Orgazm dla kobiety jest przeżyciem, którego musi się nauczyć. Musi się nauczyć tego, jak reaguje jej ciało i to na jakie bodźce. A później jeszcze będzie musiała zaangażować swoją wolę, aby pchnąć się w kierunku takiego przeżycia. Muszę raz jeszcze podkreślić, iż kobieta w tych sprawach jest znacznie bardziej skomplikowana od mężczyzny, zarówno seksualnie, jak i emocjonalnie. Kobieta nie może więc osiągnąć orgazmu poprzez swoją bierność. Bez względu na to, jak sprawny technicznie będzie jej małżonek, musi się poddać swemu mężowi, a także swemu pragnieniu osiągnięcia pełni. Mam nadzieję, że zauważyliście tym razem słowo poddać się. W jaki sposób ona może się poddać mężczyźnie, na którego jest zła, który ją krytykował, którego odtrąca od siebie? Popatrzcie, jak wielką rolę odgrywają w seksie emocje. Po drugie, mężczyźni pragną także, aby od czasu do czasu żona inicjowała seks. Nie słyszałem o wielu mężczyznach, którzy narzekaliby na pełną pasji i twórczą żonę pod tym względem. Kobiety raczej nie podchodzą do tego z dużym entuzjazmem. Przeprowadzone badania wskazują, że mężczyźni raczej narzekają na brak agresywności w seksie ze strony swoich żon. Wyrazili to tak: pragnę, aby moja żona była bardziej agresywna i ekspresyjna. Chcę, aby inicjowała seks i mówiła o tym, co możemy poprawić. Byłbym gotów nawet mniej pracować i więcej czasu spędzać w domu. Drogie panie, czy chcecie mieć swoich mężów nieco więcej w domach? Postarajcie się nieco więcej inicjować i być nieco bardziej twórcze w tych sprawach. Mam teraz do pań pytanie. Gdybyście nagle dostały 20 000 złotych i miały je wykorzystać w domu, co zrobiłybyście wtedy z pieniędzmi? Wiem, zaszokowałem was pytaniem, ale mam drugie pytanie. A gdybym tak odwiedził waszą sypialnię, jak wyglądałaby? Wyobraźcie sobie, jak to jest naprawdę. Najczęściej sypialnie są magazynem niepotrzebnych rzeczy. Rzeczy, które wynieśliśmy z pozostałych pomieszczeń. Rzeczy, których nie powinni oglądać nasi goście. Najczęściej w naszych sypialniach stoi wszystko to, co nie powinno się tam wcale znajdować. Jak sądzicie, jeśli macie uprawiać seks w sypialni, która tak wygląda, jaki będzie to seks? Będzie to zabałaganiony seks, prawda? Sądzę, że nasze sypialnie powinny być jednymi z najbardziej schludnych pomieszczeń w naszych mieszkaniach. A o dom dba najczęściej kobieta. Tak więc, drogie panie, być może warto udać się do domu i coś zreorganizować? Pomyślcie o swoich miejscach, gdzie śpicie, z jakimś szczególnym smakiem. A teraz podobnie jak było to ostatnim razem, muszę zaproponować wszystkim panom, aby zasnęli, bo chcę mówić tylko i tylko do pań. Jeśli pamiętacie, na czwartej sesji otrzymałyście ode mnie szczególne zadanie. Namawiałem was do tego, abyście starały się powiedzieć swoim mężom jakiś komplement, który będzie podkreśleniem jego szczególnej wartości. Próbowałyście to uczynić? Wielu kobietom mówiono, że gdy chodzi o kochanie się, to mężowie powinni zawsze podejmować inicjatywę i że to mąż powinien ją kochać. Ale jakie są oczekiwania mężczyzn i jakie są ich potrzeby? Jakie rzeczy są w stanie zadowolić mężczyznę w seksie? Tego najczęściej nie nauczono większości kobiet. Właśnie dlatego chcę wam o tym teraz powiedzieć. Być może zrobię to bardziej otwarcie niż słyszeliście o tym dotąd. Mam też nadzieję, że nie będzie to nikogo raziło. Zauważyłem jednak, że wiele osób jest mi bardzo wdzięcznych, że odważam się tak otwarcie mówić na temat seksu. Muszę wam się przyznać, że trzeba było wielkiego samozaparcia, aby o tym mówić w taki sposób. Zatem, co możecie zrobić, aby seks dla waszych mężów był jeszcze bardziej nagradzającym doświadczeniem? Po pierwsze, sprawdźcie, by wasz mąż czuł się atrakcyjny seksualnie. Mężczyźni muszą wiedzieć, że są dla was atrakcyjni, zanim będą w stanie wyjść naprzeciw waszym potrzebom emocjonalnym. Mąż chce czuć się chcianym, a nie jedynie znoszonym czy tolerowanym. Jest wiele kobiet, które czują się całkiem dobrze, gdy tylko się położą i pozwolą mężom na to, by używali ich ciał. Podchodzą więc do seksu jak do spłacenia długów jakiejś organizacji. Ale nie tego oczekuje mężczyzna. Pewien mężczyzna powiedział kiedyś tak: czuję się tak, jakbym nigdy od żony nie miał otrzymać czegoś szczególnego w seksie. Bowiem ilekroć dam jej do zrozumienia, że chcę tego, ona popatrzy na mnie tak, jakby chciała powiedzieć: no nie, znowu tego chcę. Czuję się z tym tak okropnie, że przestałam już o to prosić. Ten mężczyzna spotkał jednak inną kobietę, która chętnie wyszła naprzeciw jego potrzebom, która pozwoliła na to, że czuł się dobrze. To ona wielokrotnie inicjuje seks i powoduje, iż nie czuje się już tak odrzucony, jak było to z żoną. Jeśli więc chcecie mieć szczęśliwych mężów, takich, którzy będą z wami romansowali i będą was kochać, powiedzcie im, jak bardzo ich pragniecie. Powiedzcie mężowi, że jest wspaniałym kochankiem. Pewna kobieta, która uczestniczyła w takim seminarium, opowiedziała o swoim doświadczeniu, że pewnego razu, kiedy współżyła z mężem i kiedy było im naprawdę dobrze, wyskoczyła z łóżka, gdy było już po wszystkim, i zgotowała mężowi stojącą owację, bijąc mu brawo. Możecie więc swoim mężom zrobić nawet i coś takiego. Po drugie, zrozumiej męskie pragnienie częstotliwości współżycia. Niektóre kobiety dziwią się, jak często mężowie pragną seksu. Stoi za tym jednak interesujący powód, o którym wiele kobiet w ogóle nie wie. Powinienem wcześniej jednak powiedzieć, że przeprowadzone badania wskazują, że mężczyźni znacznie częściej oczekują seksu niż kobiety. Jedynie 2% kobiet można zaklasyfikować do tak zwanej nimfomanii. Są to kobiety, które mają pragnienie inicjowania i uprawiania seksu znacznie częściej niż inne osoby. Ale z zasady to mężczyźni częściej domagają się seksu. Są ku temu powody fizyczne. Z jego ciałem dzieje się coś fizycznie, co zmusza go do tego. Tuż obok gruczołu prostaty znajduje się mały woreczek, który gromadzi zapas nasienia. Gdy mężczyzna odczuwa, że wiele nasienia zgromadziło się w tym zbiorniczku, potrzebuje ulgi, usunięcia zaistniałego napięcia. Napięcie mija, kiedy mężczyzna pozbędzie się tego zapasu. Staram się pomagać kobietom w zrozumieniu tego, jak to się czuje. Powiedzmy, drogie panie, że każda z was ma w ręku dużą szklankę wody. Wypijecie tę wodę, Ale ponieważ macie wielkie pragnienie, to 10 minut później opróżnicie kolejną szklankę, a później jeszcze jedną. Co się zacznie dziać? Odczuwacie potrzebę, aby się wysiusiać, prawda? Dokładnie to samo dzieje się z mężczyzną. To tak, jakby mały dzwoneczek w jego mózgu nagle powiedział mu: hej, już czas. Inny lekarz podaje, że u zdrowego mężczyzny następuje taka potrzeba w przedziale 48 do 72 godzin. Powstaje wtedy pewne napięcie, które trzeba uwolnić. A jak często zdarza się owych 48 godzin? To jest co 2-3 dni, nieprawdaż? A czy wiecie, jaka jest według badań częstotliwość współżycia u małżeństw? 2-3 razy w tygodniu. Jeżeli mężczyzna nie otrzymuje od was seksu, to jakie jeszcze ma inne opcje? Na pewno masturbacja. Ale jak wiemy, psychicznie jest ona bardzo szkodliwa. Być może zmazy nocne. Te występują od czasu do czasu i stają się często dość poważnym kłopotem. Seks z inną kobietą? Wcale nie mówię, że mężczyzna ma coś takiego robić. Mówię tylko o tym, jakie istnieją opcje dla mężczyzny. Jest jeszcze jedna możliwość, o której pewnie nie wiecie. Przy końcu oddawania moczu, jeśli istnieje taki nadmiar nasienia, następuje często właśnie wtedy jego wyciek. Zwróćcie proszę uwagę, że Pan Bóg dał człowiekowi 2 naturalne sposoby pozbycia się nasienia. Tak więc żaden mężczyzna nie musi mówić: muszę, bo inaczej umrę. Jeszcze nigdy nie słyszałem o żadnej śmierci w wyniku niezaspokojenia potrzeby współżycia. Bądźcie więc uważne, drogie panie, gdy odmawiacie mężom współżycia, dlatego że dla mężczyzny może to stanowić odrzucenie. Tak więc zamiast mówić nie, co dla mężczyzny brzmi tak, jakbyście powiedziały nigdy, powiedzcie raczej później, kochanie, nie teraz. I wyznaczcie na to czas. Teraz niektórzy powiedzą: no, ale seks musi być spontaniczny. Ale powiedzcie mi, ile to razy oboje znajdujecie się w odpowiednim nastroju do współżycia? Zwróćcie uwagę na to, że planowanie seksu jest najlepszym seksem. Dlatego że jeśli będziecie miały zaplanowaną randkę z mężem jutro o godzinie 21, to co będziecie robiły do tego czasu? Będziecie przygotowywały się na nią, myślały o niej, trochę zaplanujecie wypoczynku. Będzie to niezwykle pomocne dla kobiety. Inna rzecz, jaką powinny kobiety uczynić, to zadbać o to, by czuły się dobrze same z sobą i ze swoim ciałem. Większość kobiet nie jest zadowolona ze swego ciała. Weźmy dla przykładu 31-letnią Zuzannę, która ma piękne, kasztanowe włosy i niemal porcelanową skórę. Większość kobiet tylko marzyłaby o tym. Ale gdy zapytacie ją, co myśli o swoim ciele, to powie: czuję się całkiem dobrze tak długo, jak długo mam na sobie ubranie. Ale jak się tylko rozbiorę, to chciałabym się ukryć. Czuję się niedobrze ze względu na kształt piersi, które zmieniły się po karmieniu dziecka. Mąż mi mówi, że jestem piękna, ale ja się tak nie czuję. Wiele jest kobiet podobnych do Zuzanny. Muszą zgasić światło, albo przynajmniej bardzo je zaciemnić, aby móc się kochać. Niemal boją się wysunąć spod nakrycia, boją się pokazać choć trochę swojego ciała. Ale, drogie panie, jeśli nie będziecie myślały o sobie, że jesteście seksowne, to nie będziecie umiały być takimi. Ale jeśli czujecie się dobrze z własnym ciałem, wasz mąż będzie was odbierał podobnie. Znam pewną kobietę, która ma kształt gruszki. Wiecie, jaki kształt mają gruszki? Na górze są wąskie, a na dole bardzo szerokie. I ona ma taki kształt. Ale ona bardzo o siebie dba. Odpowiednio się ubiera i jej mąż myśli o niej, że jest tak piękna, iż może nawet zatrzymać ruch uliczny. Skąd się to wszystko bierze? Z jej procesu myślenia. Niewiele jest kobiet, które mają doskonałe ciała. A jeśli będziecie koncentrowały uwagę na swoich niedoskonałościach, będziecie czuły się nieodpowiednio. Ale jeśli będziecie myślały o sobie, że jesteście atrakcyjne, to najprawdopodobniej będziecie się zachowywały atrakcyjnie. A jeśli myślicie o sobie, że jesteście seksowne, najprawdopodobniej będziecie się też tak zachowywały. Jeszcze jedna rzecz, na jaką czekają mężczyźni. Potraktujcie ich romantycznym dotykiem. Mówiąc ogólnie, mężczyźni reagują zupełnie inaczej na dotyk niż kobiety. Kobiety na dotyk reagują jak na formę okazywania uczucia, ale to samo dotknięcie dla mężczyzny oznacza preludium do seksu. Wielu mężczyzn takie dotykanie stawia czy uważa za środek do celu, a celem tym jest seks. Kobiety oczekują na początku dotykania nie mającego nic wspólnego z seksem, ale mężczyźni potrzebują innego typu dotyku. Oczekują od razu bezpośredniego dotykania ich genitaliów. Mężczyzna będzie na początku dotykał kobietę także w innych miejscach, ale traktuje to jako swego rodzaju konieczny obowiązek. Takie dotykanie traktuje więc jako serię dotyków, którą powinien przejść, jeśli chce dojść do dotykania genitaliów. Jakiego więc rodzaju dotyku oczekuje mężczyzna? Oczekuje dotyku mocniejszego i dłuższego, szczególnie w rejonie genitaliów. Oczekuje tego dość wcześnie w całym procesie kochania się. Mężczyźni lubią, gdy dotykacie ich moszny i przez to jąder. Musicie być jednak bardzo uważne, bowiem zbyt mocne dotykanie jąder może być dla mężczyzny bolesne. Mężczyźni wolą bardziej jeszcze dotykania samego penisa. Żołądź penisa jest miejscem najbardziej wrażliwym. W dolnej części penisa znajduje się także takie, nazwijmy umownie, ścięgno. Można to łatwo wyczuć dotykiem. Czy wiecie, co to jest naprawdę? Nazwano to pierwszą operacją, jaką przeprowadził Pan Bóg. Warto bowiem wiedzieć, że męskie genitalia jakby wyrastają z genitaliów żeńskich w przedziale od 9 do 12 tygodnia od poczęcia. Taka maleńka jeszcze łechtaczka, która kształtuje się u dziewczynki, wydłuża się i staje się męskim penisem. Pierwsza operacja. Pan Bóg zamknął wejście do pochwy, a wydłużył penis. Zaś to, co u kobiet tworzy dwa jajniki, opuszcza się w dół, tworząc przyszłe jądra. I niech mi teraz ktoś powie, że pochodzę od małpy. Tylko sam Pan Bóg Stworzyciel mógł to wszystko tak przemyśleć i zaplanować. Mężczyzna ma jeszcze inne rejony ciała, które są wrażliwe. 50-60% mężczyzn mają częściową lub pełną erekcję sutków. Ale i inne części ciała także reagują na miłość. Drogie panie, nauczcie się tego, jak powiększać swoją zdolność kochania. Wiele kobiet uważa, że mężczyzna powinien osiągnąć orgazm bardzo szybko. Jest to prawdą w większości przypadków. Mężczyzna może osiągnąć orgazm po minucie lub dwóch. Ale chcę, abyście zapamiętały, że im dłuższy jest czas stymulowania mężczyzny przed orgazmem, tym silniejszy orgazm będzie mógł on osiągnąć. Jeśli więc chcecie naprawdę zadowolić swego męża, to nauczcie się, jak przedłużać te jego doznania. Może to mieć miejsce, jeśli doprowadzicie go do krytycznego punktu, z którego nie ma już odwrotu i wtedy zatrzymacie się na chwilę. Większość mężczyzn potrafi wtedy przejść nawet przez kilka cykli. Możecie łatwo rozpoznać, kiedy zbliża się u mężczyzny czas orgazmu. Wtedy moszna jakby cofa się do ciała, stając się twarda i napięta. A teraz jeszcze kilka słów na temat doświadczenia kobiet. To łechtaczka dostarcza szczególnych przeżyć kobiecie. Jak wiecie, sama pochwa nie zawiera wcale żadnych końcówek nerwowych. Wszystkie nerwy zostały umieszczone na samym wejściu do pochwy. Wasze końcówki nerwowe znajdują się właśnie w łechtaczce. Łechtaczka nie ma żadnej innej funkcji w waszym organizmie. Ma wam tylko dostarczać przyjemności w seksie. Nie ma żadnej innej funkcji. Co wam to mówi? Jaki Bóg miał plan dla kobiet, gdy chodzi o seks? Chciał, abyście także miały w tym przyjemność. Wiemy z przeprowadzonych badań, że 60-70% wszystkich kobiet oczekuje stymulowania łechtaczki, zanim osiągną orgazm. Proszę, nie mylcie tego z masturbacją. Masturbacja ma miejsce wtedy, gdy to wy same stymulujecie łechtaczkę. Ale nie jest tak, gdy robi to mąż. Czy zapytał was kiedyś lekarz, czy przypadkiem nie upuszczacie trochę moczu przy kaszlu lub kichaniu? Kilka lat temu pewna kobieta cierpiała na upływ moczu. Tej kobiecie wypływało tak wiele moczu z pęcherza, że stało się to dla niej bardzo kłopotliwe. Leczenie tego polegało na hospitalizacji danej osoby i przeprowadzeniu operacji. Przecinano wtedy pewien mięsień, skracano go, pomniejszając otwór moczowy, aby nie wypływało tak wiele moczu. Jednak w tym przypadku lekarz powiedział kobiecie, aby udała się do domu i wzmocniła swój mięsień łonowo-guziczkowy. 6 tygodni później udała się z kolejną wizytą do lekarza. Wcale już nie narzekała na upływ moczu, ale kiedy wychodziła z jego gabinetu, odwróciła się i powiedziała: panie doktorze, a tak przy okazji chcę powiedzieć coś ważnego. Od 15 lat jestem żoną i nigdy jeszcze nie przeżyłam orgazmu. Ale gdy wzmocniłam ten mięsień, moje orgazmy są regularne. Udowodniono to już wielokrotnie, że wzmocnienie mięśnia łonowo-guziczkowego wzmacnia możliwość lepszego funkcjonowania kobiety w seksie. Gdzie znajduje się ten mięsień? Przebiega on od przodu ciała kobiety i kieruje się do tyłu jej ciała w samym kroczu. Wygląda tak, jakby był huśtawką czy hamakiem. Gdy mięsień ten jest napięty, wtedy i pochwa jest napięta. Gdy jest luźny, pochwa jest zwiotczała i luźna. Co powoduje orgazm u mężczyzny? Tarcie o dobrze napiętą pochwę. Jeśli jednak wasza pochwa jest szeroka i wiotka, wtedy nie będzie żadnego tarcia i napięcia. Umocnienie tego mięśnia daje i wam pewne lepsze doznania. Mówi się, że 2/3 wszystkich kobiet mają dobrze napięty mięsień łonowy. Możecie więc wpływać na wasze funkcjonowanie w seksie. Możecie same kontrolować ten mięsień za każdym razem, kiedy oddajecie mocz. Lekarze zatem często zalecają, aby kobiety przy oddawaniu moczu zatrzymywały mocz na moment, po wypuszczeniu odrobiny, potem ponownie wypuściły trochę i zatrzymały, i tak wielokrotnie. Zaczniecie wtedy zauważać ten mięsień i wiecie, o jaki mięsień chodzi. A jak mięsień ten wzmocnić? Jest to kuracja 6-tygodniowa. W 1. tygodniu wykonujecie 6 razy dziennie po 10 skurczów tego mięśnia. W 2. tygodniu 6 razy dziennie po 20 skurczów. W 3. tygodniu 30. W 4. 40. W 5. 50. A w 6. 60. Wtedy zauważycie, że wasz mięsień będzie dobrze napięty. To samo można wykonać także w trakcie współżycia. Starajcie się wtedy napinać ten mięsień, a wasz mąż będzie zapewne zadowolony, podobnie zresztą jak i wy same. A teraz powiedzmy jeszcze trochę o tym, jak romansować z własnym mężem. Kilka rad. Po pierwsze, wyślijcie gdzieś dzieci. Oczywiście nie na stałe, ale tylko na 1 noc. Niech wasi przyjaciele zabiorą gdzieś dzieci, a wy obiecajcie, że zrobicie to samo dla waszych przyjaciół. I wtedy, po drugie, przygotujcie wspaniały posiłek. Przygotujcie ulubioną potrawę waszego męża. Postarajcie się, aby zapachy w domu były wspaniałe. Po trzecie, udekorujcie stół świecami. Jakże często robicie to dla przyjaciół, prawda? Dlaczego więc nie macie tego zrobić dla swojego męża? Po czwarte, ubierzcie się tak, by wywołać na nim wrażenie. Nie powinnyście witać męża w drzwiach, mając na sobie folię kuchenną. Załóżcie na siebie ulubioną przez niego sukienkę lub coś seksownego, co będzie mu się podobało. Sprawdźcie to, że będzie się wam musiał dokładnie, dwukrotnie przyjrzeć. Niechaj zapyta was, kim jest ta wspaniała kobieta, która go wita. Po piąte, nastawcie jakąś romantyczną muzykę. Po szóste, przywitajcie męża już w drzwiach obietnicą. Poprowadźcie go do sypialni. To wy musicie przejąć tym razem inicjatywę. Gdybym odwiedził wasz dom i przejrzał waszą szafę, w której trzymacie koszulki nocne, to co bym tam znalazł? Czy tylko flanelowe piżamy? Postarajcie się wyglądać ładnie. Po siódme, stańcie się zabawnie opieszałe. Po ósme, dodajcie twórczego wyglądu sypialni. Jakieś świece, muzyka, trochę kwiatów i w końcu zróbcie coś niezwykłego. Czy potraficie tak robić każdego dnia tygodnia? Oczywiście, że nie. Ale czy możecie coś takiego zrobić raz w miesiącu lub raz na 3 miesiące? Na pewno tak. To doda wam trochę zabawności i romantyzmu do waszych kontaktów. A teraz poproszę was, drogie panie, abyście usnęły na trochę, dlatego że chcę skierować parę zdań do waszych mężów. Panowie, dziękuję za waszą cierpliwość i spokojny sen. Dużo czasu zajęło mi to z paniami, ale teraz chcę podzielić się z wami tajemnicą wielkich, ślubnych kochanków. Jest to jedna z rzeczy, którą mężczyźni powinni dobrze rozumieć. Kilka rad. Rada numer 1. Romansuj z żoną także poza sypialnią. To zaczyna się od dotykania pełnego miłości, o którym mówiliśmy wcześniej. Chodzi o obejmowanie się. Ale to ma nie mieć nic wspólnego z seksem. Trzymajcie się za ręce nawet wtedy, gdy siedzicie obok siebie lub jedziecie samochodem, czy gdy wychodzicie razem na spacer. Czasami przychodzą do mnie kobiety i mówią, że nie cierpią, jak dotyka je mąż. Wtedy wiem, z tymi kobietami stała się jedna z rzeczy. Albo w wieku dziewczęcym stały się one obiektem molestowania, albo ich mężowie nie mają pojęcia o tym, co to znaczy dotykanie żony bez myśli o seksie. I za każdym razem, kiedy dotykają żony, to mają na myśli wędrówkę do sypialni. Wtedy żony opierają się temu bardzo, zaczynają się zamykać w sobie i faktycznie nigdy nie chcą już żadnego dotyku. Są dwie rzeczy, które pobudzają kobietę do miłości. Pierwsza to dotyk bez myśli o seksie, a druga to słowa. A wielki kochanek wie, jak romansować z żoną słownie. Kochanie, najszczęśliwszym dniem mojego życia był dzień, gdy cię spotkałem. Kochanie, jesteś dla mnie wszystkim. Ale muszę dać wam tutaj ostrzeżenie. Niektórzy mężczyźni nakręcają się seksualnie poprzez ostre słowa seksualne. Chcą też, aby żony mówiły im takie słowa podczas współżycia. Ale dla kobiety jest to także odpychające. Kobieta nie chce tego słuchać ani używać jako bodźców. Ale przez dotyk i słowa możecie romansować przez cały dzień i wtedy przygotowaliście ją do miłości. Po drugie, poświęćcie czas na wstępną grę miłosną. Tendencją mężczyzn jest to, by koncentrować się na genitaliach. Postępują tak, bo chcą współżycia i to od razu. Ale to, co jest dobre dla was, nie jest dobre dla niej. Wielu mężczyzn jest takimi szybkimi kochankami. Myślą, że szybcy kochankowie to dobrzy kochankowie, ale tak nie jest. Pan Bóg stworzył kobiety całkowicie inaczej, dlatego kobiecie znacznie trudniej jest osiągnąć maksymalny poziom orgazmu. Kobieta potrzebuje od 15 do 20 minut gry miłosnej. Lubię myśleć nad tym, dlaczego Pan Bóg dokonał tego w taki sposób. Dlaczego Bóg sprawił, że mężczyzna gotowy jest do wytrysku tak szybko, zaś kobieta potrzebuje tyle czasu? Powiedzmy, że Pan Bóg uczyniłby kobiety równie szybkie jak mężczyzn w sprawach seksu. Wtedy bardzo szybko byłoby po wszystkim. A gdyby stworzył mężczyzn tak powolnych jak kobiety, wtedy wszystko trwałoby wiecznie i nie bylibyśmy w stanie zaludnić tej ziemi. Tak więc Pan Bóg trochę zróżnicował ten czas. Ale czyni to jeszcze coś więcej. Jeśli to wy musicie zwolnić nieco, aby delikatnie i z miłością rozgrzać swoją żonę, to pozwala to zamienić bardzo samolubne postępowanie w akt miłości. Teraz nie doglądacie jedynie własnej przyjemności, ale chcecie ją dać także swoim żonom. Gdy więc patrzycie na to w taki sposób, to stwierdzicie, że Pan Bóg miał wspaniały plan. Jeśli więc nawet poświęcicie temu 45 minut, nie ma w tym niczego złego. Orgazm dla kobiety jest doświadczeniem, którego musi się nauczyć. Często wiele kobiet nie wie, jak tego dokonać, szczególnie wtedy, gdy dość szybko pojawiły się dzieci. Czasami kobieta potrzebuje całych lat, aby nauczyć się, czym jest orgazm. Wiecie, czasami podczas takich spotkań seminaryjnych słyszę, jak kobiety potrafią do siebie powiedzieć po cichu: a co to jest ten orgazm? Nawet nie wiedzą, ale mężczyźni bezsprzecznie wiedzą, co to jest orgazm. I to jest ta różnica pomiędzy mężczyznami a kobietami. Rada numer 3. Rozpocznij współżycie tylko na zaproszenie. Skąd mąż może wiedzieć, że żona jest gotowa do współżycia? Gdybym pokazał wam pewien wykres, moglibyście zauważyć, jakie oznaki gotowości pojawiają się u kobiety. Będą to erekcja brodawek, nabrzmienie piersi, zwilżenie pochwy śluzem, erekcja łechtaczki, powiększenie się warg mniejszych, cofnięcie się łechtaczki, zarumienienia i w końcu powiększenie się macicy oraz skurcze pochwy. Te dopiero stanowią o faktycznym orgazmie. Zwróćcie proszę uwagę, że zwilżenie pochwy śluzem jest znakiem gotowości kobiety do współżycia. I kiedy mężczyzna zauważa, że pochwa zaczyna wypełniać się śluzem, mówi wtedy: o, już jest gotowa. A ona ma jeszcze długą, długą drogę. Rada numer 4. Naucz się przedłużać grę miłosną. Wcześniej czy później dojdziecie do tego punktu bez powrotu. Jeśli teraz nadal będziecie wykonywali ruchy, dojdzie do wytrysku. Od tego nie ma już odwrotu. Ale jeśli poznaliście już zachowanie waszego ciała, jakie poprzedza wytrysk, będziecie kontrolować nastąpienie wytrysku. Wtedy możecie przedłużać swoją grę miłosną. Będziecie mogli dalej wykonywać ruchy. Ponownie osiągną punkt bezpowrotny, zatrzymać się, zatracić pragnienie wytrysku i wszystko zacząć ponownie. Mężczyzna określa się mianem dobrego kochanka, kiedy to on panuje nad czasem swego wytrysku. Gdy się tego nauczy, zacznie sprawiać żonie przyjemność. Są pewne rzeczy, które powinniście panowie poznać, gdy chodzi o anatomię kobiety. Centrum doznań kobiety stanowi łechtaczka. Wielu mężczyzn myśli, że jest to pochwa, ale zwróćcie uwagę na fakt, że pochwa nie ma żadnych końcówek nerwowych. Dlaczego Bóg zabrał większość nerwów z pochwy i skupił je tylko na łechtaczce? Widzicie, poród jest już wystarczająco bolesny. Dlatego Bóg w swojej niekończącej się miłości zaplanował, aby wszystkie doznania miały miejsce poza pochwą i skupił je na samej łechtaczce. Oczywiście pozostawił w samej pochwie trochę doznań także, ale jest to tylko przy samym ujściu szyjki macicznej. To, co daje nam, mężczyznom, przyjemność, to głębokie wnikanie, głęboka penetracja kobiety. Ale to, co jest dobre dla nas, niekoniecznie dobre jest dla niej. Dlatego kobieta wielką przyjemność odczuwa wtedy, kiedy stymulowaną ma łechtaczkę. Jeśli zatem nauczycie się tej tajemnicy, to kobieta o tylko pojedynczym orgazmie może mieć orgazm wielokrotny. Po piąte zatem odnajdźmy centrum tej kobiecej przyjemności. Jak nam dzisiaj wiadomo, łechtaczka nie ma żadnej innej funkcji w naszym organizmie. Ma tylko dostarczać przyjemności seksualnej kobiecie. Niczego innego nie wykonuje. Kobieta całkiem spokojnie mogłaby żyć bez łechtaczki, ale nie przeżyłaby żadnej przyjemności w seksie. Faktycznie niedawno czytałem pewien artykuł, który opisywał, że w jednym plemieniu afrykańskim wycina się łechtaczkę wszystkim dojrzewającym dziewczętom. Nazywają to inicjacją kobiecości. A jeśli łechtaczka nie służy żadnym innym celom, jak sądzicie, jaki Bóg ma cel dla kobiet? Ona jeszcze ma mieć przyjemność w seksie. Seks nie został dany jedynie tylko dla mężczyzn. Wspomniałem już wcześniej, że kobiety są znacznie bardziej złożone niż mężczyźni, zarówno emocjonalnie, jak i seksualnie. Ich orgazm jest także bardziej złożony. Po pierwsze, mężczyzna ma tylko jeden rodzaj orgazmu i może go doświadczyć tylko raz. Ale orgazm kobiety jest inny. Po pierwsze, ma dwa rodzaje. Może to być orgazm łechtaczkowy, zewnętrzny lub pochwowy, wewnętrzny. Ten drugi może osiągnąć tylko poprzez ruchy penisa. Natomiast orgazm łechtaczkowy może być wywołany także ruchem ręki. Przeprowadzono badania nad 3000 kobiet. Było to największe studium, jakie kiedykolwiek przeprowadzono. Wskazuje ono na to, że 60-80% wszystkich kobiet potrzebuje stymulacji łechtaczki, bo inaczej nigdy nie osiągnie orgazmu. Inna rzecz, którą może dokonać kobieta, której zaś nigdy nie dokona mężczyzna, to orgazm wielokrotny. Panowie, musicie wiedzieć, że wasza żona jest w stanie to osiągnąć. Jedne kobiety przeżywają orgazm przy każdym współżyciu, u innych dzieje się to okazjonalnie. Zwróćcie jednak uwagę na fakt, że około 25% kobiet nie osiąga orgazmu na zasadzie regularnej. W końcu, po szóste, bądź blisko po współżyciu. Kobiety są także zainteresowane tym, co robimy po współżyciu. Nasz męski organizm powraca do normy natychmiast. I normalną reakcją z naszej strony będzie prawdopodobnie zaśnięcie. Ale ciało kobiety i w tym powrocie do normy jest znacznie wolniejsze. Ona jakby przechodzi w inną fazę. Kobieta ma potrzebę, aby mąż objął ją ponownie. A jeśli zaraz po stosunku pozostawiacie kobietę na boku, to może poczuć się jak prostytutka. Toteż ekspert w kochaniu będzie trzymał żonę w objęciach i zapewniał ją, że ją kocha. Powiedzmy sobie teraz krótko o dobrych radach dla troskliwych mężów. Dotykaj jej w nowy sposób. Pan Bóg stworzył nasze ciała jako bardzo wrażliwy teren zabawy. Często to lekceważymy, a szkoda. Spróbujcie wspólnej kąpieli. Możecie się wzajemnie namydlić, możecie wzajemnie wysuszyć się ręcznikiem. Spróbujcie masażu ciała. Możecie czasami wzajemnie się rozbierać. Wiecie, gdy otrzymujecie prezent, to jedna z przyjemności jest w jego rozpakowywaniu. Wtedy wiecie, co tam jest. Naturalnie, że to wy będziecie mieli większą przyjemność, czyniąc to dla niej, ale zachęćcie ją do tego także. Po czwarte, rozjaśnijcie jej życie świecami. Większość par kocha się po ciemku, ale większość mężczyzn woli trochę światła. To jednak powoduje czasami, że kobieta czuje się nerwowa, bo obawia się pokazywać swoje ciało. Bardzo często doradzam kobietom, aby kupowały świece. Ale kto w końcu potrzebuje tak bardzo tego romansu? Kobiety. Dlatego chętnie doradzam mężczyznom, aby kupili świece. Zróbcie żonie taką niespodziankę. Kupcie jeszcze jakąś świeczkę zapachową. Ona będzie jeszcze bardziej was kochała. Wydaje się, że są trzy zapachy, które kobiety szczególnie lubią. To wanilia, jaśmin i lawenda. Po piąte, uchwyćcie dźwięki muzyki. Spróbujcie korzystać z muzyki. To nie jest czas na marsza, ale na muzykę delikatną, nastrojową. Najlepiej by była to muzyka instrumentalna. Co muzyka robi z kobietą? Po pierwsze, relaksuje ją jeszcze bardziej, ale też pomoże zagłuszyć jakieś odgłosy waszego kochania się. Nie będzie też wtedy słyszała, co robią dzieci w sąsiednim pokoju. Po szóste, skosztuj smaku miłości. Możecie zabrać swoją żonę na obiad. A propos, jak uważacie, gdzie kobieta lubi pójść z mężem na obiad? Czy do McDonalda? Nie, raczej tam, gdzie są wyciemnione światła. Świece na stole i delikatna muzyka. I wtedy, gdy siedzicie z nią przy stole, patrzcie w jej oczy, rozmawiajcie z nią. Uśmiechajcie się do siebie, zrzućcie swój but z nogi i pod stołem pobawcie się z nią trochę nogą. To jest to, co tworzy dla kobiety atmosferę romantyzmu. Połóżcie swoją rękę na jej ręce. I w końcu bądźcie zabawni. Seks jest rzeczą świętą. To prawda, ale nie musi być stale bardzo poważne. Może być przeżyciem duchowym, ale nie musi być czymś takim zawsze. Próbujcie czegoś zabawnego i nowego, a to utrzyma żonę waszej młodości przy was na długie lata. No, a teraz obudzimy panie, bo jest jeszcze jedna rzecz, o której na koniec chciałbym powiedzieć. Dotyczy ona małżeństwa. Pamiętajcie, od czasu do czasu musicie przeżyć coś radosnego. Jestem przekonany, że raz w tygodniu każde małżeństwo musi pozostawić dzieci gdzieś za sobą i musi trochę ze sobą poromansować. Było to w centrum Ameryki, gdy pewnego razu przeszedł przez teren okropny huragan czy tornado. Było to na gospodarstwie. Wszystko wtedy uległo zniszczeniu. Mąż i żona na końcu znaleźli się gdzieś w oddali na sianie, bo tam ich wiatr porzucił. Po całej tragedii żona zaczęła płakać. Mąż zapytał surowym głosem: — Kobieto, dlaczego płaczesz? Czy jesteś ranna? — Nie — odpowiedziała. — Ale czy zdajesz sobie sprawę, że po raz pierwszy od 14 lat naszego małżeństwa znowu jesteśmy razem? — Mam nadzieję, że to nie pasuje do waszego małżeństwa. Raz na tydzień wyjdźcie z domu i zróbcie coś przyjemnego. Tak jak to było jeszcze podczas narzeczeństwa. Ale raz na 3 lub 4 miesiące musicie gdzieś całkowicie uciec z domu, zatrzymać się gdzieś w hotelu. Wiem, teraz ktoś z was może powiedzieć: ty chyba całkowicie zwariowałeś. Czy nie wiesz, ile to kosztuje? Nie damy rady finansowo. Ale wiecie co? Jeśli wasze małżeństwo nie przetrwa, też będziecie musieli wydawać pieniądze, ale na zupełnie inne rzeczy. Na prawników, poradnictwo, na sądy, bo rozwody są drogie. Dlaczego nie poświęcić trochę pieniędzy i nie uprzyjemnić sobie życia? Dlaczego to musi obejmować gdzieś noc? Czym jest dom dla mężczyzny? Twierdzą. Tu wraca z pracy, aby odpocząć i zdobywać energię i znowu ruszyć do pracy. Ale czym jest dom dla kobiety? Pracą, pracą i jeszcze raz pracą. Nie ma znaczenia, w jakim pokoju się znajduje. Zawsze jest coś, co piszczy lub płacze. Jest to bardzo trudne dla kobiety, by przejąć rolę kochanki w domu. Ale gdy zabierzecie ją gdzieś do hotelu, a ona na to czeka, wtedy czuje się trochę jak księżniczka albo jak królowa. I znacznie łatwiej jest jej wtedy wejść w rolę kochanki. Tak więc raz w tygodniu weźcie ją gdzieś na spacer z domu, a raz w miesiącu lub na 3 miesiące zabierzcie ją gdzieś do hotelu. Będziecie mieli szczęśliwsze żony i znacznie lepsze małżeństwo. Wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy, wymagają pracy. Ale aby wasze małżeństwo było zabawne, musicie trochę romansować. To jest jedyny na to sposób. A teraz czas na nasze bardzo szczególne zakończenie seminarium. Naopowiadałem wam bardzo wiele, ale wiem, że od czasu do czasu małżeństwa powinny przypomnieć sobie swoje ślubowanie, jakie małżonkowie składali sobie kiedyś, i mieć możliwość odnowienia tego. Dlatego chciałbym teraz zaoferować każdemu słuchającemu mnie małżeństwu, aby dokonało czegoś takiego. Przypomnijcie sobie czas, kiedy staliście i powtarzaliście całe ślubowanie. Kiedy mówiliście sobie o tym, że jesteście gotowi się kochać i być ze sobą, i podziwiać się, i troszczyć się o siebie, i pomagać sobie, i służyć sobie, i to tak długo, aż śmierć was rozłączy. Gdybym tak postawił wam pytanie, czy pragniecie postawić nowy początek dla waszych kontaktów? Czy chcecie więcej miłości i pragniecie poświęcić się takim kontaktom? Sami odpowiedzcie. Jeśli tak, to jest to dokładnie to, o co nam chodzi. I nigdy nie zapomnijcie, że wszystkich wręcz cudów dokonać możecie tylko wtedy, jeśli sam Bóg Stworzyciel, autor małżeństwa, bo małżeństwo jest przecież Jego koncepcją, pobłogosławi, poprowadzi, udzieli sił i wzmocni. Czy nie chcielibyście poprosić Go wraz ze mną, teraz, właśnie o to? Nasz ukochany i dobry Panie i Boże, dziękujemy Tobie, że małżeństwo nie jest wynalazkiem jakiegokolwiek człowieka, że to Ty wymyśliłeś i zaplanowałeś, że słowa, w których mówisz, iż mąż i żona stają się jednym ciałem, są słowami wielkiej, wszak prawdziwej tajemnicy. Drogi Panie, tak jak patrzysz teraz na te różne małżeństwa, jak patrzysz na różne osoby, które słuchały tych różnych wielu rad, prosimy, dokonaj cudu, by w każdym domu, by u każdej pary nastąpiła odnowa, nastąpiła przemiana i wiara w to, że szczęście, tak jak zawsze, nie ma granic, nie ma swego pułapu, tylko że dzięki Tobie i z Tobą może być ono większe, szersze i głębsze. Błogosław nam w taki właśnie sposób, drogi Boże, i spraw, żeby nasze małżeństwa, gdziekolwiek będą, zawsze były z Tobą. Tak mocno, że z Tobą pozostaną one już na zawsze, na wieki. O to prosimy dla zasług i dla cudownej służby, jakiej dokonałeś dla nas poprzez swojego Syna i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.